О традициях и культурном наследии, о буднях и праздниках в передачах национальных культурных обществ.
Добрий вечір, кохані слухачі! Діж в нашому програмі гостіми в Палацу Лежінковським ксьонц Вітольд Вишнєвський окульче Марійним, пані Єгіна Брока Кравцова з Якопілс о своїм життю заводовим, пані Кристина Куніцька з Подляського інституту культури запрошує всіх слухачів до Білого Стоку на фестиваль ткацтва. Вспоминаме Яна Бжехве, поета і сатирика. Програм проводзон Лєне Лєдєнєце і Ірєне Лєдєнєце. Лабвакар, шодєн мусу програма екскурсія Лазєнку парка Пілі, приєстеріс пар діаматис култарашанос, яка пілієте Регіна Брока стааста пар савєм шувеєс дарба гадєм. Пасакуму кураторе Кристина Куніцька, но полієс, aicina uz aušanas svētkiem Belostokā. Tego roku vičiečkom do Polski pšeškadzala pandēmija, dļa tego proponujeme spacer radiovi po Palacu Krulevskim v Lažienkach.
Moje nazwisko Dębicka, mam na imię Helena. I będę miała przyjemność Państwa poprowadzić po obiektach znajdujących się na terenie Parku Łazienkowskiego. Park Łazienkowski, Zespół Parkowo-Pałacowy, letnia rezydencja ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Także król tutaj na tej małej wysepce wybudował swoją letnią rezydencję, a zaczątkiem była XVII-wieczna łaźnia pana marszałka Herakliusza Lubomirskiego. Pałac ma dwie nazwy, Pałacu Łazienkowskiego i Pałacu na Wodzie. Także król, kiedy zdecydował się rozbudować tą dawną łaźnię pana marszałka, nie kazał jej zniszczyć, tylko dobudował boczne skrzydła, dobudował piętro. Także tu mamy widoczną elewację dawnej łaźni pana marszałka. Niemcy mieli zamiar wysadzić w powietrze pałac, były powiercone otwory w murach pałacowych. Ale w ostatniej chwili zmieniła się decyzja. Nie wiadomo, co było przyczyną, czy nie dowieziono dynamitu, czy jakaś inna przyczyna, bo oblali benzyną i podpalili. Także zniszczeniu uległy wszystkie pomieszczenia znajdujące się na piętrze. Pozawalane były stropy sufitowe, także wszystkie sufity są całkowitą rekonstrukcją. Jesteśmy w pokoju Bachusa i tutaj Państwo mają ściany wykładane niebieskimi holenderskimi kafeleczkami. W czasie pożaru kafelki popękały, ocalała niewielka partia znajdująca się tam wysoko, tego ciemniejszego koloru i na podstawie tych kafelek tak samo ręcznie zostały odrestaurowane wszystkie pozostałe w pracowni krakowskiej państwa huzarskich. Gdybyśmy chcieli poszukać dwóch kafelków, które byłyby identyczne, mielibyśmy troszkę kłopotu, wiadomo, ręka ludzka troszeczkę zawsze tam zadrży w jedną albo drugą stronę. Ta moda przywędrowała do Polski w połowie XVII wieku i były one modne tak właściwie do końca XVIII wieku. A teraz my też mamy różnego rodzaju kafelki w naszych łazienkach i kuchniach. Tutaj nad kominkiem portret Bachusa. Boga winorośli, ma w koszyczku winogronka, obok niego bochantki. Tu nad drzwiami, którymi wchodziliśmy, portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w stroju takim wieczorowym, przed pójściem do łożenia się do snu. A tutaj mamy portret marszałka Herakliusza Lubomirskiego. Przejdziemy do pokoju kąpielowego. To kolejne, trzecie pomieszczenie w tej chwili, które wchodziło w skład dawnej łaźni pana marszałka. Wtedy to pomieszczenie wyglądało troszeczkę inaczej. Były tutaj dwie wanny marmurowe wpuszczone w posadzkę. król przerobił to pomieszczenie. Te wanny zostały zlikwidowane, bo pomieszczenie już nie służyło do kąpieli, tylko po prostu jako jedno z pomieszczeń pałacowych. Natomiast została dekoracja ścian taka, jak była za czasów pana marszałka, czyli kafelki, kamyczki, muszelki i płaskorzeźby. Są to sceny z mitologii greckiej, czyli z tych najstarszych bajek na świecie. Tu mamy Dianę kąpiącą się w towarzystwie swoich przyjaciółek nimf. Podgląda ją myśliwy Akteon, a podglądanie musi być ukarane, prawda? Także kiedy bogini zauważyła, że jest podglądana, użyła swojej nadludzkiej mocy, prysnęła wodą, myśliwemu wyrastają rogi, a później zostanie przemieniony w jelenia i rozszarpany przez własne psy, także kara była wielka. Tu mamy Andromedę przykutą do skały, Tamariana uciekającego na delfinie, Danaidy, córek królewskie, które zamordowały w noc poślubną swoich mężów, za to zostały srodze ukarane. Do końca życia mają napełniać beczkę wodą. Beczka nie ma dna, także syzyfowa praca. Ile wiader wody wleją, tyle wiader wody wyleci. A dlaczego to zrobiły? Na rozkaz ojca, który przypomniał sobie przepowiednie, że zięciowie zabiorą mu władzę i dlatego kazał ich zamordować. I ostatnia płaskorzeźba, która przedstawia satyra, któremu podobała się bardzo piękna nimfa Syrynx. Nimfa poprosiła Dianę o pomoc, Diana ją zakleła w trzcinę, ale satyr zobaczył, w którą wyrwał tą trzcinę, zrobił z niej fujarkę i nie rozstawał się z nią do końca życia. Tu był też piękny plafon, który przedstawiał Dianę wychodzącą z kąpieli. Także jak już wspomniałam, plafony nie zostały odrestaurowane, za to mamy posąg Diany tutaj przed lustrem. Proszę Państwa, tu jeszcze jest taka ciekawostka. Mamy tam takie ceramiczne taborety. One były za czasów pana marszałka, tutaj w tym pomieszczeniu, w tej łazience. I po kąpieli one były podgrzewane, wstawiało się do środka jakieś naczynie z parującą wodą, ceramiczny ten robił się ciepły. I po wyjściu z kąpieli można było sobie na takim ciepłym taboreciku usiąść.
Dalej pójdziemy w następnej audycji. Ksiądz Witold Wiśniewski opowie o kulcie maryjnym.
Sierpień to oprócz maja i października kolejny miesiąc maryjny. Zawiera bowiem uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, z którą wiąże się wzmożony ruch pielgrzymkowy. Najstarszym znanym ośrodkiem kultu maryjnego był Efes w Azji Mniejszej, gdzie też na początku IV wieku zbudowano pierwszą bazylikę poświęconą Matce Boskiej. W 431 roku w bazylice tej trwały obrady Soboru Efeskiego, na którym oficjalnie zaakceptowano tytułowanie Maryi mianem Bogu Rodzicy, czyli Matki Bożej. Związki kultu maryjnego z Efezem tłumaczy się chrześcijańską tradycją, według której to właśnie w tym mieście zakończyła ziemski pobyt Maryja, która miała przybyć do Efezu z apostołem Janem. W średniowieczu kult maryjny podlegał dalszemu rozwojowi. Powstawały modlitwy zakonne, w których była mowa o Maryi jako Królowej i Matce Miłosierdzia, pośrednicy pojednania między Chrystusem i Kościołem. Rozwojowi kultu także sprzyjały uznane przez Kościół najważniejsze objawienia maryjne, które przyczyniły się do ogłoszenia dogmatów, w tym o niepokalanym poczęciu w 1854 roku przez papieża Piusa IX przy jednomyślnej zgodzie wszystkich katolickich biskupów świata. Kulminacją kultu maryjnego było ogłoszenie przez Piusa XII w 1950 roku dogmatu o wniebowzięciu Maryi. Współczesny kult maryjny opiera się przede wszystkim na Lumen Gentium, konstytucji dogmatycznej Soboru Watykańskiego II, który określa Maryję jako Matkę Zbawiciela i tym samym część tajemnicy Chrystusa w Kościele. Wielkim propagatorem kultu Maryi był papież Jan Paweł II, który wybrał słowa totus tuus, cały twój, jako swoje motto apostolskie. Jego najważniejsze nauczanie maryjne jest sformułowane w encyklice Redemptoris Mater z 1987 roku, a list apostolski Rosarium Virginis Mariae w 2003 roku wzbogacił praktykę różańca, uzupełniając go o tajemnicę światła.
Ubranie jest niezbędną rzeczą każdego człowieka. Jesteśmy różni, różne mamy gusty i zapotrzebowania. Na pomoc przychodzi krawcowa. Pani Regina Broka przez całe życie wymyśla i szyje stroje na co dzień i na święta. Również swoim profesjonalizmem wspiera teatr w Jekapilsie.
Dzień dobry, pani Regino.
Dzień dobry.
Cieszymy się bardzo, że pani dzisiaj jest gościem naszego programu. Kiedy pani zaczęła szyć, jak to było?
Krawcowej moja mama była. I to z dzieciństwa już wszystko to widziała i mnie bardzo podobało to wszystko. I ja już krawcowej pracuję od 40 lat. Przyjmuję zlecenie na szycie nowych ubrań, obnawiam stare ubrania. Szyję sukienki, bluzki, spodni, spódnicy, płaszcze, kurtki dla kobiet, dla mężczyzn, koszuli, spodnie szyję. Szyć jak zaczęła, to z lat 16 dla siebie. Ja zakończyła liceum lutewski, wtedy ja zakończyła Ryżska Szkoła Techniczna jak modeliarz. Проєктор. І тоді приїхала до Єкапілсу, до свого міста. І тут я почала працювати в закладах єкапілських. Тож то бенді завод для життя, то я ще в школі зрозуміла. Мені то дуже вподобало. Я ще мені вподобало малювати. Я ще хотіла рисувати проєкти, моделі нові. От закінчила та школа технічна. Працювала кравцем цілий час. Те саме індивідуально працює.
А що пані подоба ще найбардзіше шити? Які строї, які убрання?
Найбардзіше мені вподобалося шити для театру. Для нашого Єкапілського шила і маски. Дуже вподобалося. То для дітей. І то саме така цікава є, як треба зробити маска, ким він себе представує.
До яких спектаклів пані шила строї?
Для дітей була «Бремени з музиканти», «Ясмінс», до дорослих була, і ще «Блаумани» з «Кродердіни Силма» чувство, обрання для тих всіх людей. І саме цікаве було «Бремени з музиканти», там свіжі, там треба помислити, як то зробити. Як уши, як огон, як це.
Строї людові пані теж шиє?
Так, строї людові то дуже біля шита. То для груп танцежі і співаків шита для свого зесполу і для лотевських зесполів, русських, білоруських зесполів. Для малих дітей, дівчинки і хлопчики були, і модні танці. Те теж шила, дуже віля шила.
Коли чоловікові найбардій ще подоба то, що пані ушила для нього? Чи то є втеди, коли пані сполнила кожне життя свого клієнта, чи ні?
Чоловік, коли хоче щось, він не розуміє, то буде йому добре чи ні. Ну, тоді треба то чоловіку тлумачити. І якщо він зголосить, далі він дуже задоволений на себе бачить, що він ладно виглядає.
Що є найтрудніше в тим шиті, в тим заводі кравцовій?
В нашому місті немає матеріалів. Нема купити ладні паски, Ладно, гузики купить, вот тут его убрание, пудебрить же вшиску было ладно. То тяжко же хцеси зробить, чтобы было ладно, а есть кеды материал, нема гузиков.
Чи пані строє брали уділ в якимсь показі моди?
Як рок так було у нас покази моди, в Ріга їздили, там були конкурси з другими семінарами були, на яких треба було виступити.
Може бути, якийсь строй ушитий через паню отримав нагороду на конкурсі моди?
То ж було давнє, було перше місце і третє місце.
В який спосіб язик польський є обіцяний в пані життю?
Мої родиці поляки, і матка, і отець, ну їх нема. Є брат. З братом ми розмовляємо по-польську. В зв'язку нашим розмовляємо і по-польську, і не тільки по-польську.
Це є дуже потрібне в характері кравцової, щоб вона могла спокійно працювати і мала дуже клієнтів.
Треба терпіливим бути чоловіком. Треба дуже, щоб то вподобалося. Єжелі та праця не вподобався, то нікеди чоловік не зможе того робити, працювати. Може працювати, але нікеди чоловік не вимислить щось таке, трохи-трохи інакше зробить, і буде дуже добре. Можна зробити старого так же чоловік, як каньолик полетів від тебе.
Пані є задоволена з свого заводу, з того, що пані є кравцова і ціле життя працює як кравцова.
Я задоволена. Я ще я люблю малювати, я і малюю, я от на єдва малюю хустки, шаліки, ренко діла любим.
Дякуємо пані дуже сердечно за оповідання.
Дякую дуже, дякую.
Кристина Куніцька працює од вілю лад в кедиш воєвудським ощродку анімації культури. Обецнє, то єсть Подляський інститут культури в Бямстоку. Пані Кристина подаймує діалання дотичонце ткацтва. Нашим слухачам опов'є о фестивалю ткацтва, ктори отбендішєм в Бямстоку 28 і 29 серпня.
В цьому року реалізуємо проєкт «Подляські сплоти», Drugi festiwal tkactwa. Pomysłem jest pokazać, że jeszcze tkactwo u nas jednak nie zginęło, że są kontynuatorzy, nie tylko panie, które mają swoje lata, ale są młode osoby. Będzie to taki festiwal, który ma zaprezentować, że te tkactwo istnieje, że chcemy też zainteresować młodych, by mogli poznać techniki, ale też osobom starszym, którzy wspominają dawne czasy, bo ich rodzice albo znajomi kiedyś tkali. W przestrzeni parku chcemy ustawić namioty i w każdym namiocie, a będzie ich około 30, w każdym namiocie będą pokazywane różne techniki tkackie i doskonałe wyniki, czyli bardzo są piękne tkaniny i tytłosnowowe, i sejpakowe, i wielonicielnicowe. Teraz u nas jest też taka moda na tkanie takich chust do noszenia dzieci. Jest to coś nowego, ale młode tkaczki, młode mamy wykorzystują właśnie tą technikę do powstania takich chust. Odradza się w ogóle tkanina, rozumiany w różny sposób. Kiedyś każda panna wychodząca za mąż musiała mieć w swoim wianie jak najwięcej tkanin. Na pewno różne były techniki tkackie, ale powinna być przynajmniej jedną tkaninę dwuosnowową, bo to podnosiło rangę jej osoby. Wracamy do tych tradycji. Panie tkają poduszki, torby, jakieś kosmetyczki, które są bardziej przybliżone do obecnego klienta. Festiwal będzie trwał przez 2 dni. Chcemy szczególną uwagę poświęcić takiej technice wybieranej, czyli tak zwanych pereborów. I zaprosiliśmy grupę tkaczy z pracowni w Chród koło Białej Podlaskiej i oni pokażą i tą odsłonę starą, czyli jak było wykorzystywane te tkactwo właśnie do ubioru, a jednocześnie teraz obecnie są wszywane pewne elementy te tkackie do pięknych sukienek. Te perebory są w kolorze czerwono-białym albo czerwono-czarnym, a sukienki są często w podobnych odcieniach. Naprawdę to wygląda doskonale i mam nadzieję, że na tym festiwalu 28 sierpnia będzie właśnie można zobaczyć tego typu tkactwo. Zaprosiliśmy jeszcze pana, który jest kolekcjonerem i zbiera tkaninę wybieraną, czyli perebory, od mieszkańców naszego województwa, trochę też Mazowsza i chcemy pokazać, jakie tam były wzory, jakie były kolory, jakich motywów używano kiedyś. Te techniki kiedyś były u nas bardzo popularne. Występowały i na Lubelszczyźnie. Cała wschodnia część Polski i zresztą na Białorusi, nie wiem też czy na Łotwie, ale na Litwie również występowały tego typu tkactwo. Oprócz tych różnych działań będą również działania dla dzieci, takie animacyjne. Będziemy robić koszulki, będziemy wykorzystywać takie etno-designerskie działania do tego, by zachęcić młodych ludzi do ciekawego, mam nadzieję, włączenia i zainspirowania tkaniną. Szukamy takich zeszytów. W tych zeszytach były zapisane wzory. Wzory chcemy później opracować i mam nadzieję, że udostępnić, wypisując, że to właśnie z takiej miejscowości pochodzi taki wzór. Te wzory przekazywane przez kobiety jedna drugiej, mieszkańcy zamawiali zwykle u tych najlepszych tkaczek wzory czy też tkaniny, które chcieli użyć czy być w posagu danej młodej osoby albo też do wnętrza, by przykryć łóżko, by przykryć ławę. Są to tkaniny i liniane, i bawełniane. No są przepiękne. Chcemy zastanowić się właśnie, jakie było wzornictwo u nas, jak ono się zmieniało, jaka była kolorystyka, jakie używano nici, czy to była nitka przędzona, czy włóczka. Są takie prace, które mają w zastosowaniu konopie, len. Wydaje mi się, że to jest o tyle ciekawe, że chcemy wydać później takie zeszyty ilustrujące prace, które znajdziemy w terenie. Wszystkie te projekty mają służyć temu, by właśnie tkactwo nie zaginęło. Obecnie jest jakby nawrót do tej tradycji.
Wszystkich słuchaczy zachęcamy do wyjazdu, udziału w warsztatach i do obejrzenia tkanin i historycznych wzorów.
Poszedł do królewca młodzieniec wieciną, wzory się zerwał, żegnając dziewczyną. Kręcie, kręć się ciano, widź się tobie, widź, co pamiętaj lepiej, czy muszę nic. Łatwo idzie przędza wesoła dziewczynie, pamiętała 3 dni w wiernym chłopcinie. Kręć się, kręć się ciano, widź się tobie, widź, co pamiętaj lepiej, czy ja muszę nic. oczo, innemu rada dziewczyna ochocza, kręci pędzle czoło, prysłową kłanić. Wstydem dziewczę płoje, wstydź się dziewczę, wstydź.
Jan Brzechwa urodził się 15 sierpnia 1898 roku. To polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej. Z zawodu był adwokatem, specjalistą w dziedzinie prawa autorskiego. Jego wiersze dla dzieci są inspiracją dla wielu kompozytorów. Piosenki z tekstami Jana Brzechwy wywołują uśmiech i pomagają innym spojrzeniem obdarzyć rzeczy i sytuacje zwyczajne. Właśnie taka jest piosenka Hipopotam.
Zachwycony jej powabem, hipopotam błagał żabę: zostań żoną moją, co tam? Jestem wprawdzie hipopotam, kilogramów ważę z tysiąc, ale za to mógłbym przysiąc, że wzór męża znajdziesz we mnie i że ze mną żyć przyjemnie. Czuję w sobie wielki zapał, będę ci motylki łapał i na grzbiecie jak w karecie będę woził cię po świecie. A gdy jazda już cię znuży, wrócisz znowu do kałuży. Krótko mówiąc, twoją wolę zawsze chętnie zadowolę. Każdy rozkaz spełnię ściśle. Co ty na to?
Właśnie myślę.
Powiedz, powiedz szybko, moja żabko, moja rybko, i nie krępuj się zupełnie, twe życzenie każde spełnię, nawet całkiem niedościgłe.
Dobrze, proszę, nawlecz igłę.
Wszystkim zainteresowanym twórczością poety polecamy biograficzną książkę Mariusza Urbanka Brzechwa nie dla dzieci.
To już wszystko na dziś. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021. Nad programem pracowali Irena Liedzieniec, Liany Liedzieniec, Waldis Rajtums, Lidia Czera. Do usłyszenia.
Tak niewiele trzeba nam, dwoje ludzi, serca dwa, i przestaje istnieć świat. A dłonie tak tęsknią. Blisko twarzy druga twarz, jakiś blask nieziemski trwa i z zupełnie zwykłych spraw robi się święto. A te serca białe kartki dwie, całkiem białe jak śnieg, sympatycznym atramentem pachną. jakiś spacer w strugach dnia i z rękawa fiołki dwa, nieporadny, czuły gest i cisza. Pamięta. Na serwetce jakiś wiersz, zapach co odurza cię i z niczego robi się święto, święto. Żadnych parad ani wielkich słów, grosik szczęścia na pół. Mała wyspa dla małych ludzi, dla nas święto. Tak niewiele trzeba nam, dwoje ludzi, serca dwa i przestanie istnieć świat. Robi się święto.